Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight Energia do zmiany. W naszej audycji opowiadamy o najważniejszych wiadomościach z sektora energetycznego, omawiamy zmiany regulacyjne i najnowsze trendy technologiczne. Z naszymi gośćmi dyskutujemy o konwencjonalnych i odnawialnych źródłach energii oraz o polityce polskiej i europejskiej. Mierzymy się też z tematem zmian klimatycznych i tego, jak wpłyną one na nasze życie. Nazywam się Robert Tomaszewski i zapraszam na dzisiejszą audycję.
Jest wtorek, 6 czerwca. Od wczoraj w siedzibie Sekretariatu Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu w niemieckim mieście Bonn trwa konferencja klimatyczna, która przygotowuje grunt pod klimatyczne wydarzenie roku, czyli szczyt COP28 w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Najtwardsze negocjacje jak zwykle będą dotyczyć pieniędzy, a konkretnie pieniędzy na pokrycie szkód i strat wywołanych przez kryzys klimatyczny w krajach globalnego południa. Zanim kwiat klimatycznej dyplomacji zjechał do Bonn, udało mi się porozmawiać o tym, czego można się spodziewać po tym szczycie i gdzie jesteśmy w negocjacjach klimatycznych z Marcinem Kowalczykiem, ekspertem od polityki klimatycznej w WWF Polska. Nazywam się Julia Cydejko, jestem analityczką do spraw energii i klimatu w polityce Insight i zapraszam na dzisiejszy odcinek. Witaj Marcinie, dzięki za przyjęcie zaproszenia.
Bardzo mi miło.
Ja zaczęłabym od takiego pytania podsumowującego to, gdzie teraz jesteśmy, jeśli chodzi o negocjacje klimatyczne, a w szczególności z czym zostawił nas zeszłoroczny szczyt klimatyczny COP27 w egipskim Sharm el-Sheikh. On się odbił szerokim echem medialnym, ale to było późną jesienią zeszłego roku i jestem przekonana, że teraz w czerwcu mało kto o tym pamięta. Co udało się tam ustalić, a w jakich obszarach chcieliśmy wtedy uzyskać więcej?
Na pewno pozostawił nas z pewnym niedosytem. W części dyskusji dotyczących tego, w jaki sposób podejść do ograniczania emisji, niewątpliwie zabrakło na przykład jasnej deklaracji o odchodzeniu od paliw kopalnych i odejściu od węgla. To zostało w dużej mierze rozwodnione w ostatnim momencie, zresztą bardzo podobnie jak rok wcześniej w Glasgow. Natomiast przyniósł jedno bardzo interesujące rozstrzygnięcie, bardzo istotne dla zwłaszcza państw globalnego południa, a mianowicie decyzję o rozpoczęciu prac nad systemem finansowania kwestii związanych ze szkodami i stratami wynikającymi z zmian klimatu. Dodatkowo oczywiście kontynuował pracę nad nowym celem klimatycznym, nowym celem finansowym, który ma zacząć obowiązywać po roku 2025. W 2009 roku w Kopenhadze, później w 2010 roku w Cancun strony zdecydowały, że państwa rozwinięte będą dostarczać państwom rozwijającym się od roku 2020 po 100 miliardów dolarów rocznie. Na razie ten cel nie został w pełni wypełniony. On w 2020 został wypełniony w jakichś 80 paru procentach. I jednocześnie konferencja w Paryżu w 2015 roku przewidziała, że po roku 2025 zacznie obowiązywać nowy cel. Prace nad jego ustaleniem trwają od zeszłego roku. COP26 w Glasgow podjął decyzję o stworzeniu specjalnego programu prac związanego z tym nowym celem i ten program ma zakończyć swoje prace do COP-u w roku 2024, COP-u, który będzie miał miejsce gdzieś w Europie Środkowo-Wschodniej.
Jeśli chodzi o mitygację, czyli przeciwdziałanie zmianom klimatu czy kryzysowi klimatycznemu, cały czas nie udało nam się zrobić tego decydującego kroku, którym jest odejście od paliw kopalnych albo w każdym razie jakaś jasna deklaracja w sprawie tego, kiedy to się stanie. Natomiast coraz bardziej na pierwszy plan wysuwają się te kwestie finansowe, a one mają to do siebie, że na szczytach politycznych zapadają decyzje, zapadają deklaracje, a później szczegóły tych uzgodnień są wykuwane w mozolnych, pracochłonnych negocjacjach, które się już odbywają poza błyskiem fleszy, nie są tak medialne. No i jak rozumiem, te negocjacje cały czas trwają gdzieś za kulisami właśnie w Bonn, w siedzibie tego Sekretariatu Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Na jakim jesteśmy tutaj etapie i co właściwie wiemy o tym, co dzieje się w tych negocjacjach, na ile one są jawne, a na ile muszą pozostać niejawne?
Wiemy całkiem sporo, ponieważ z założenia negocjacje, przynajmniej ta część formalna, jest dostępna dla obserwatorów. Tak więc obserwatorzy, tacy jak na przykład organizacje pozarządowe, mogą śledzić większość dyskusji negocjacyjnych. Oczywiście zawsze będą elementy, które są wykuwane już gdzieś w pojedynczych rozmowach kuluarowych pomiędzy stronami, to dopychanie kolanem ostatnich zapisów poszczególnych decyzji. Natomiast spora część tych negocjacji jest jawna i ona toczy się zarówno w trakcie takiej sesji jak ta, która się rozpocznie w poniedziałek w Bonn, jak i w trakcie różnego rodzaju, czy to warsztatów, czy dialogów, które są zwoływane w innym okresie. Chociażby jak posiedzenie Komitetu Przejściowego do spraw finansowania szkód i strat, które miało miejsce w Bonn w zeszłym tygodniu. Tu jeszcze jedną rzecz chciałbym tylko sprostować. Sam sekretariat nie zajmuje się pracami. On służy tylko do wspierania stron przy negocjacjach, natomiast on sam nie prowadzi tychże negocjacji. Więc te dyskusje toczą się faktycznie między stronami, ale najczęściej podczas tych bardziej zorganizowanych eventów, właśnie takich jak ta konferencja, która się rozpocznie w poniedziałek.
Wracając do samej treści tych negocjacji, bo jak rozumiem, tą najbardziej palącą kwestią w tym roku w przestrzeni między COP27 w egipskim Sharm el-Sheikh, który mieliśmy w zeszłym roku, a tym COP28, do którego jeszcze sobie wrócimy w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, strony mają za zadanie wypracować szczegółowy kompromis w sprawie funduszu Loss and Damage, który ma wesprzeć kraje globalnego południa w radzeniu sobie z tymi szkodami i stratami, tymi, z którymi te kraje mierzą się już dzisiaj, ale też tymi, których mogą się spodziewać w przyszłości, łącznie z tymi takimi zagrożeniami zupełnie egzystencjalnymi, takimi jak kompletne zniknięcie danego kraju albo danej wyspy z powierzchni ziemi. Te pieniądze mają pomóc w radzeniu sobie z tymi negatywnymi konsekwencjami kryzysu klimatycznego. Spodziewasz się, że te pieniądze rzeczywiście się zmaterializują? Czy ten fundusz powstanie w takiej formie, jakiej kraje globalnego południa by chciały, czy też może w jakiejś innej formie? Czy może w obliczu tych wyzwań, które mamy w wypełnianiu poprzednich zobowiązań finansowych wobec globalnego południa, ten nowy fundusz, o którego powstaniu zadecydowały strony na COP27, wcale nie musi być priorytetem?
Prace nad powstaniem tego funduszu w istocie się toczą i one toczą się dosyć, powiedzmy, dynamicznie. Na ostatnim posiedzeniu właśnie Komitetu Przejściowego były już dyskusje nad tym, jak taki fundusz miałby ostatecznie wyglądać. Tutaj troszeczkę możemy spojrzeć na to, w jaki sposób powstawał ponad dekadę temu Zielony Fundusz Klimatyczny, co do którego na początku również były obawy, że będzie pustą skorupą. Fakt, że on nie dostarcza aż tak dużych pieniędzy, jak kraje globalnego południa by oczekiwały, bo to jest mniej więcej 2,5 miliarda dolarów rocznie. Natomiast mimo wszystko fundusz sam się zmaterializował i środki z niego płyną na projekty klimatyczne w krajach globalnego południa. W przypadku tego nowego funduszu dotyczącego szkód i strat, on będzie tylko jednym z elementów całego systemu, dyskusje toczą się nie tylko nad samym funduszem, ale również nad pełnym systemem finansowania kwestii związanych ze szkodami i stratami. Ciężko powiedzieć, o jakiej skali funduszu mówimy. Ja bym podejrzewał, że jednak jeżeli ten fundusz ostatecznie uda się powołać w właściwym kształcie, on będzie dysponował raczej środkami rzędu właśnie podobnymi do Zielonego Funduszu Klimatycznego. To jest raczej gdzieś 2,5 miliarda dolarów rocznie, co by oznaczało, że tak naprawdę jest w stanie tylko pomagać w tych najpilniejszych sprawach, typu pomoc humanitarna czy pewne elementy związane z późniejszą odbudową. Niekoniecznie będzie w stanie realizować wszystkie zadania, których się oczekuje w ramach szkód i strat, takich jak chociażby przygotowania do powoli nadchodzących zdarzeń, typu właśnie podnoszenie się oceanów, radzenie sobie z tymi skutkami, które będą miały w przyszłości.
Nie było tak naprawdę szczegółowego wyliczenia wszystkich pieniędzy na walkę z kryzysem klimatycznym, które mamy, i pieniędzy, których potrzebujemy. Była tylko taka dosyć enigmatyczna wzmianka o tym, że na świecie jest wystarczająco dużo pieniędzy, żeby walczyć z kryzysem klimatycznym, ale szczegółów nie było i ja się ich nie doszukałam. Czy teraz, kiedy pracujemy nad stworzeniem tej struktury finansowania walki ze zmianami klimatu, wiemy już na ten temat trochę więcej? Czy ty wiesz na ten temat trochę więcej? A jeżeli nie, to czy jest szansa, że dowiemy się tego w tym roku?
Pewne informacje dotyczące potrzeb w walce ze zmianami klimatu są. One się pojawiają chociażby w określonych wkładach, które strony przedkładają do konwencji, zwłaszcza ze strony państw rozwijających się. Stały Komitet do Spraw Finansów, czyli ciało powołane przez konwencję klimatyczną i zajmujące się właśnie kwestiami finansowymi, też sporządził dwa lata temu raport, tak zwany raport podsumowujący potrzeby państw rozwijających się. Ten raport wskazał, że potrzeby państw rozwijających się mogą sięgać w tym momencie 1,7 biliona dolarów rocznie. To będzie jeden z elementów takich, jedna ze składowych przy dyskusjach nad nowym celem finansowym i to może być jeden z tych poziomów widełek, na które ostatecznie zgodzą się strony, bo tu musimy pamiętać, że to, jakie są potrzeby, to jest jedna kwestia, ale to, ile strony są w stanie dostarczyć i na ile są w stanie zgodzić się, to już jest zupełnie inna kwestia, bardzo często kwestia polityczna decydowana dosłownie w ostatniej chwili. 100 miliardów dolarów, o którym mówimy od roku 2020, to była tak naprawdę liczba, która pojawiła się prosto z politycznego przesłania. Gordon Brown, ówczesny premier Wielkiej Brytanii, zamówił raport, w którym wyszło, że potrzeby dla państw rozwijających się wynoszą 100 miliardów funtów, ale przyjechał na w Kopenhadze Obama, więc zamiast o funtach zaczęto mówić o dolarach. Tak to wygląda. Jeśli chodzi o same kwestie związane ze szkodami i stratami, tutaj jest ciężko to troszeczkę oszacować. Wszystko zależy od tego, z jakimi zdarzeniami będziemy mieli do czynienia w danym roku i jak wielkie szkody, również materialne, zostaną poniesione przez poszczególne państwa. Stąd jest trudność w ustaleniu tej skali, ale nadal w pewnej perspektywie możemy tutaj mówić o setkach miliardów, jeśli nie więcej dolarów.
Ja mam wrażenie, że jakiejkolwiek kwoty byśmy nie podali, ta kwota zawsze będzie do pewnego stopnia orientacyjna i żadna kwota, jaką jesteśmy w stanie podać, nie jest w stanie przewidzieć przyszłości. To znaczy nie jesteśmy w stanie przewidzieć, na ile uda nam się wyhamować kryzys klimatyczny w związku z tym, jak poważne będą te szkody i straty, z którymi będziemy mierzyć się w przyszłości, a w związku z tym, ile trzeba będzie wydać na adaptację do zmian klimatu i na pokrywanie tych kosztów, których poniesienia nie uda nam się uniknąć właśnie w przyszłości. I to nie tylko w krajach globalnego południa, bo pamiętajmy, że to nie jest tak, że tylko globalne południe będzie walczyć z podnoszeniem się poziomu wód, z szalejącymi pożarami, z suszami, z ograniczeniem możliwości rolnictwa. To nasi słuchacze i słuchaczki słyszeli już wielokrotnie. A powiedzmy w takim razie, kto te pieniądze konkretnie wykłada? Bo kiedy mówimy o podziale świata na globalne południe i globalną północ, no to tak naprawdę odwołujemy się do podziału, który jest tyleż polityczny, co arbitralny. I on bazuje na ustaleniach sprzed, jeśli dobrze pamiętam, 31 lat. Czy w tych ustaleniach mogą zajść jakieś zmiany? A jeżeli nie, to jak będziemy decydować o tym, kto będzie płacił? Trudno mi sobie wyobrazić taki kompromis w sprawie albo nowego funduszu Loss and Damage, albo w ogóle jakichkolwiek zobowiązań finansowych, w którym takie kraje jak Stany Zjednoczone przystają na sytuację, w której one, to znaczy Stany Zjednoczone, wykładają duże pieniądze, a kraje Zatoki Perskiej albo Chiny, które w ciągu ostatnich dekad bardzo się wzbogaciły, pobierają tylko pieniądze, które wykłada ktoś inny.
Kwestia związana z tym, kto powinien wykładać, to jest jedna z takich, powiedzmy, gorących kwestii we wszystkich dyskusjach finansowych i to od dłuższego czasu. Wiadomo, że zmiany gospodarcze, które zaszły w ciągu ostatnich 30 lat, zdecydowanie zmieniły ten podział dotyczący bogactwa poszczególnych państw i ten podział polityczny, który został przyjęty w konwencji klimatycznej w 1992 roku, w istocie już dawno nie przystaje do rzeczywistości. W 1992 roku w załączniku drugim wymieniającym strony, które są zobowiązane do przekazywania tych środków na rzecz państw rozwijających się, tak naprawdę umieszczony był ówczesny skład OECD. Także to była decyzja czysto polityczna, tak samo jak załącznik pierwszy, który wskazuje na strony, które w pierwszej kolejności powinny podjąć się redukcję emisji, wskazano te państwa, które były w załączniku drugim. Plus państwa byłego Układu Warszawskiego. Oczywiście z uwzględnieniem tego, że niektóre z tych państw się w międzyczasie rozpadły, część z tych państw, które pozostały po rozpadzie, jest uwzględniona, część nie. To też była decyzja, która była później podejmowana. Natomiast jeśli chodzi o jakąś dotkliwą zmianę w tych załącznikach, jest to trudne. Wprawdzie sama konwencja przewiduje taką procedurę możliwości zmiany państw, które są wymienione w poszczególnych załącznikach. Na przykład Turcji udało się przejść drogę w drugą stronę, to znaczy być wykreśloną z załącznika drugiego, bo bardzo ambitnie w tym załączniku drugim się znalazła przy podpisywaniu konwencji. Natomiast, żeby przeprowadzić taką systemową zmianę, nie ma woli do dyskusji po stronie państw. Taki punkt w agendzie się znalazł, jeśli dobrze pamiętam, w roku 2013 został zgłoszony przez Federację Rosyjską i od tego czasu on cały czas jest nieuwzględniany w kolejnych dyskusjach, bo nie ma woli politycznej, żeby o zmianach w załącznikach dyskutować. No i tutaj musimy wskazać oczywiście, że Polska na przykład zgodnie z tymi zapisami per se nie ma zobowiązania do pomocy finansowej, aczkolwiek Polska udziela takiej pomocy finansowej, zarówno jako członek Unii Europejskiej, czyli z funduszy unijnych, jak i również z własnego budżetu. To może nie są środki porównywalne z tymi, które wykładają Niemcy, ale mimo wszystko są to dość istotne środki.
Mamy ten stary podział, ale wcale nie jest tak, że kraje, które są zakwalifikowane jako te, które nie musiałyby wykładać żadnych pieniędzy nie wykładają. Jakaś gotowość po stronie tych krajów, które nie są do tego zobowiązane, już jest. Oczywiście to nie są kwoty, które są w stanie pokryć te rosnące lawinowo potrzeby. Ale jakaś wola do tego, żeby finansować adaptację do zmian klimatu także poza granicami własnego kraju jest. Powiedz, jak kształtuje się w tym momencie ten układ sił w przypadku tych krajów najbardziej widocznych, najbardziej kontrowersyjnych, czyli z jednej strony Chin, które poza całym obszarem polityki klimatycznej międzynarodowej są też bardzo istotnym graczem na scenie geopolitycznej w ogóle, w związku z wojną w Ukrainie, w związku z tą rywalizacją gospodarczą między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. I z drugiej strony, jaka jest pozycja w tym wszystkim krajów Zatoki Perskiej, które przecież w tym roku będą gospodarzem, to znaczy Zjednoczone Emiraty Arabskie będą gospodarzem tego głównego szczytu klimatycznego. Czy kraje Zatoki Perskiej w ogóle są otwarte na kompromis w sprawie finansowania na przykład Funduszu Loss and Damage albo walki ze zmianami klimatu w ogóle, na taki kompromis, który zadowoliłby kraje globalnego południa?
Jeżeli chodzi o kompromis, który zadowoliłby kraje globalnego południa, na coś takiego jak najbardziej są gotowe, bo to oznaczałoby, że oni nie będą musieli finansować. Państwom globalnego południa zależy przede wszystkim na tym, żeby środki finansowe płynęły z państw rozwiniętych do państw rozwijających się i one nie będą bezpośrednio oczekiwały wpłat ze strony Chin, ze strony państw Zatoki Perskiej czy ze strony na przykład Korei Południowej, aczkolwiek się za nią nie pogniewają. To bardziej państwom rozwiniętym zależy na tym, żeby dokonać tej zmiany i żeby państwa, które mają coraz większy wpływ jednak też na zmianę klimatu i mają odpowiednie zasoby, żeby sobie z tym poradzić, były również obciążone tym pewnym poziomem finansowania. I to najmocniejszymi proponentami tego są między innymi Stany Zjednoczone i Unia Europejska. Jeśli chodzi o to, czy takie finansowanie płynie, ono płynie. Natomiast na przykład Chiny są bardzo niechętne przyjęciu jakichkolwiek zobowiązań na siebie. One cały czas utrzymują, że chcą utrzymać status obecny państwa rozwijającego się i nie zgadzają się na żadne twarde zobowiązania. To, co mogłoby się zdarzyć ewentualnie, to jakieś dobrowolne wpłaty, dobrowolne raportowanie przez Chin wpłat przy podkreślaniu, że one nie mają wobec tego żadnych zobowiązań i że na przykład ta kwota nie wlicza się do tego głównego celu, czy to 100 miliardów, czy tego, co po nim nastąpi.
A czego jeszcze możemy spodziewać się, jeśli chodzi o finansowanie poza tymi twardymi deklaracjami związanymi z wypłatami, pobraniami, funduszem loss and damage, czyli takimi kwestiami, powiedzmy, gotówkowymi? To znaczy, mamy wiele deklaracji, wiele zobowiązań, czy wiele miejsca w tej debacie klimatycznej poświęcamy koniecznym reformom całego systemu finansowego, która sprawi, że zapożyczanie się na mitygację, na przeciwdziałanie zmianom klimatu i adaptację do zmian klimatu powinno być prostsze, te pożyczki powinny być lepiej dostępne. Liderzy globalnego południa też dużo o tym mówili na zeszłorocznym COP-ie. Czy takie reformy mogłyby zdarzyć się w tym roku, a jeżeli tak, to czego konkretnie mogłyby dotyczyć i jakie instytucje finansowe mogłyby zmienić?
Przede wszystkim dotyczyłoby to Grupy Banku Światowego. Najmocniej mówi się właśnie o reformie Grupy Banku Światowego. Taka reforma, czy ona mogłaby mieć miejsce w tym roku? Trudno mi jest w tym momencie powiedzieć, natomiast jeżeli miałaby mieć miejsce, to ta reforma dokonałaby się, powiedzmy, w październiku, ponieważ w październiku są doroczne spotkania Grupy Banku Światowego, a więc Banku Światowego, Międzynarodowego Funduszu Walutowego i pozostałych instytucji, które wchodzą w skład tejże grupy. Jeśli chodzi o zadłużanie się, to jest dosyć delikatna kwestia, bo jednym z problemów, które jest też poruszane przez globalne południe, jest to, że są to państwa bardzo często już mocno zadłużone, które nie radzą sobie nawet z obecnym poziomem zadłużenia, więc dodatkowy dług stanowi dla nich jeszcze dużo poważniejsze obciążenie, a jeżeli muszą się zadłużać na zmiany klimatu, na kwestie związane ze zmianami klimatu, czy to z mitygacją, czy z adaptacją, to później nie mają już środków na dalsze działania prorozwojowe. To są też kwestie rozważenia, w jaki sposób uniknąć dodatkowego zadłużania tych państw, które bardzo często mają słaby rating kredytowy, więc oczywiście odsetki, które płacą od swojego zadłużenia, bywają dużo wyższe niż te, które obciążają państwa bogate. To są wątki, które są poza tą główną dyskusją klimatyczną. One się odbywają w ramach między innymi właśnie dyskusji Grupy Banku Światowego. Jest szereg innych instytucji finansowych, są regionalne banki rozwojowe, które również mogą rozważać zmiany zasad udzielania takich pożyczek. Natomiast tu znowu wracamy do tego głównego finansowania. Jest bardzo mocny nacisk na to, żeby ta pomoc, która jest udzielana przez państwa w globalnej północy, miała kształt grantów, a nie pożyczek. W tym momencie możliwe jest zaliczanie do tej pomocy również pożyczek, co oznacza, że nie do końca w pełni widać, ile tak naprawdę z tego jest grantami, czy też w ramach tych pożyczek częściowo umarzana.
Wspomniałeś o konferencji klimatycznej w Bonn, na którą zresztą, jak słyszę, się wybierasz, która potrwa od 5 do 15 czerwca w Niemczech, w tej stolicy sekretariatu ramowej konwencji klimatycznej ONZ. Powiedz, czego możemy się spodziewać po tej konferencji? Czy ona przyniesie jakieś przełomowe rozstrzygnięcia? Czy jest to spotkanie czysto techniczne, czy prawda leży gdzieś po środku?
Od tej konferencji nie oczekuje się przełomowych rozstrzygnięć ze względu na to, że ona jest jakby tak naprawdę przygotowaniem do tej głównej konferencji, która będzie miała miejsce w Dubaju. Będzie tutaj to prowadzonych szereg dyskusji, które będzie istotnych dla całego przebiegu procesu negocjacji w tym roku. Po pierwsze, będą spotkania związane z różnymi tematami. Tak jak wspomniałem, będzie dialog chociażby dotyczący nowego celu finansowego, będą różne innego rodzaju warsztaty dotyczące chociażby programu prac nad mitygacją, kwestii związanych z globalnym celem adaptacyjnym, ale to są jakby kolejne elementy układanki i kolejne kroki do podjęcia faktycznych decyzji podczas COP-u w Dubaju. Oczywiście mogą się pojawić jakieś ciekawe fajerwerki, to się przekonamy podczas samej konferencji. Na pewno będzie istotne, żeby zobaczyć, w którym miejscu jesteśmy. Ale jest jeszcze jeden ważny proces, o którym nie wspomnieliśmy, a mianowicie tak zwane globalne podsumowanie.
No właśnie.
Globalne podsumowanie, które też zaczyna się już w tym momencie i będzie sfinalizowane na COP-ie w Dubaju.
Co to takiego?
Globalne podsumowanie jest to proces, który został przewidziany porozumieniem paryskim i zakłada, że co 5 lat, to jest pierwsze globalne podsumowanie, będziemy sprawdzać, w jakim miejscu, jeśli chodzi o klimat, jesteśmy. Czyli patrzeć, jak dużych redukcji potrzebujemy, jak duże redukcje do tej pory zostały zadeklarowane, a te informacje, które zbierzemy w ramach globalnego przeglądu, później mają być źródłem informacji dla nowej fali narodowo określonych wkładów, które w tym przypadku mają określać cele poszczególnych państw do roku 2035, a powinny zostać przedłożone w ciągu najbliższych 2 lat.
Mówisz co 5 lat, ale jesteśmy 8 lat po porozumieniu paryskim, to jak to jest?
To prawda, ale porozumienie paryskie tak naprawdę rozpoczęło swoje działanie od roku 2021. Dlatego jest to dopiero pierwsze podsumowanie. Owszem, wtedy była pierwsza fala tych narodowo określonych wkładów przewidziana do roku 2030, ale pierwsze podsumowanie następuje dopiero teraz. Przy czym trzeba wziąć pod uwagę, że bardzo podobny proces do globalnego podsumowania miał miejsce w roku 2017 i 2018. Był to tak zwany dialog Talanoan, został zainicjowany jeszcze za prezydencji Fidżi w 2017 roku, a sfinalizowany w trakcie COP-u w Katowicach. On miał bardzo podobny charakter, natomiast tutaj będzie to bardziej przekrojowe i będzie to dużo głębsze podsumowanie momentu, w którym jesteśmy i tego, co musimy zrobić w ciągu kolejnych 5 lat.
I czego można się po tym globalnym podsumowaniu spodziewać, bo nie ustają głosy mówiące, że nie robimy wystarczająco dużo, żeby powstrzymać zmiany klimatu, więc wnioski płynące z tego globalnego podsumowania na pewno nie będą optymistyczne. Pytanie, co to będą za wnioski? Czy to będzie tylko faktycznie podsumowanie tego, co działo się w poszczególnych państwach w ciągu ostatnich lat, czy też będą to zobowiązania na przyszłość, albo rekomendacje na przyszłość, albo cele na przyszłość? Jaką formę konkretnie przybierze to podsumowanie?
To podsumowanie to będzie tak naprawdę szereg dialogów, z których później zostanie sporządzany raport. Natomiast co ostatecznie się w nim znajdzie i jakiego rodzaju rekomendacje, bo tutaj jeżeli cokolwiek z tego wyjdzie, to będą to rekomendacje, będą przedłożone. Trudno jeszcze w tym momencie powiedzieć, na pewno nie robimy wystarczająco dużo i to na pewno będzie jeden z wniosków, który zostanie tam zawarty. Prawdopodobnie zostanie zawarta również rekomendacja, o ile należałoby dokonać cięć w ciągu kolejnych nadchodzących 5 lat, czyli do roku 2035, ale musimy pamiętać, że po pierwsze takie rekomendacje już też były wydawane, chociażby przez IPCC, które podaje nam, jak szybko i ile musimy zredukować emisji, żeby zmieścić się w tym przewidzianym przez porozumienie paryskie celu niezwiększenia temperatury powyżej 1,5 stopnia w stosunku do ery przedprzemysłowej. Jednak to się powinno przełożyć później na tą kolejną serię narodowo określonych wkładów, które są jednak dokumentami przedkładanymi przez same państwa. To są zobowiązania, które państwa same na siebie nakładają. To nie jest tak, że ktoś z zewnątrz nakazuje, że należy obniżyć tyle i tyle, przeznaczyć na adaptację tyle i tyle. To wszystko są decyzje poszczególnych państw.
To wszystko dzieje się na jakieś pół roku przed rozpoczęciem szczytu COP28 w Dubaju. I właściwie od kiedy o tym wiemy, słyszymy o kontrowersjach z tym związanych, jest jakaś smutna ironia losu w tym, że państwo, które bajecznie wzbogaciło się właśnie na paliwach kopalnych, będzie teraz nie tylko gospodarzem tych rozmów, ale będzie przede wszystkim pełnić rolę tego brokera porozumienia, które wykluje się podczas tego szczytu. Jak Zjednoczonym Emiratom Arabskim idą przygotowania do COP28? Kim jest osoba, która została wybrana na kapitana tego zespołu, czyli Sultan Al-Jaber, i z jakimi zarzutami on musi się teraz mierzyć? Jakie jest też twoje zdanie na temat tych zarzutów, jeżeli możesz się nim podzielić? Czy one są uzasadnione? Czy należałoby Al-Jaberowi dać szansę, do której też są tacy, którzy nawołują?
Jeśli chodzi o to, czego można oczekiwać po samym COP-ie w Dubaju na podstawie tego, że już tak naprawdę drugi raz państwo, które jest producentem paliw kopalnych, zostało wybrane na miejsce organizacji szczytu, bo w 2012 roku COP miał miejsce w Katarze. Z tym są związane spore kontrowersje również ze względu na fakt, że osoba wybrana, nominowana na razie, bo na razie nie został wybrany, nominowana na prezydenta szczytu, jest tak naprawdę szefem dużej kompanii naftowej. Można mieć z tego powodu obawy, czy zostanie usłyszany wystarczająco mocno głos nawołujący jednak do rezygnacji z paliw kopalnych. Na pewno on nie będzie bardzo mocno wybrzmiewał w Dubaju ze względu na to, że tego typu demonstracje będą tam zakazane, chyba że zostanie wyrażona zgoda przez sekretariat, by takie demonstracje ewentualnie zorganizować na samym terenie konferencji, tak jak to miało miejsce w Egipcie, gdzie też na zewnątrz organizacja jakichkolwiek demonstracji była niemożliwa. Natomiast sekretariat, który sprawuje kontrolę nad terenem konferencji, teren ten jest na czas konferencji eksterytorialny i tak naprawdę jest pod zarządem ONZ, wydał wtedy zgodę na przeprowadzenie takiego marszu na terenie konferencji. Tutaj wprost są powtarzane informacje o tym, że wszelka krytyka rządu Zjednoczonych Emiratów Arabskich będzie zakazana i jest zakazana tam po prostu prawem, więc można mieć obawy co do tego, co będzie miało miejsce. Trzeba też zwrócić uwagę, że bardzo mocno już w poprzednich latach uaktywnili się lobbyści od przemysłu przede wszystkim naftowego. Ktoś policzył ładnie, że na kopie w Sharm el-Sheikh stanowili oni tak naprawdę największą delegację na tenże szczyt. Było ich kilkuset, ponad 600, jeśli dobrze pamiętam. I cały czas lobbują oczywiście za opóźnieniem, we własnym interesie, tak, za opóźnieniem rezygnacji z paliw kopalnych.
Czyli powiedziałbyś, że będziemy obserwować te same procesy, które obserwowaliśmy już w Egipcie, tylko jeszcze bardziej nasilone, no bo jednak w Egipcie owszem nie można było protestować przed siedzibą samego szczytu, co stało się w poprzednich latach jakąś taką niepisaną tradycją kopów, te protesty obywatelskie, protesty młodych ludzi. Natomiast w Egipcie to było niemożliwe, ale jednak egipska prezydencja udostępniła poletko z dala od tej głównej lokalizacji, gdzie można było legalnie protestować. Czy spodziewasz się, że w tym roku w Dubaju lobbystów będzie jeszcze więcej, obrona paliw kopalnych będzie jeszcze silniejsza, głosy obywatelskie będą jeszcze bardziej stłumione, czy też jest to po prostu jakaś kontynuacja tej samej polityki, którą obserwowaliśmy w zeszłym roku?
Moim zdaniem w tym roku jednak mimo wszystko głos społeczeństwa obywatelskiego może być jeszcze bardziej stłumiony niż w zeszłym roku. Taką mam niestety obawę. Oczywiście przekonamy się, jakie w praktyce wytyczne otrzymamy przed samym szczytem. Dopiero wtedy się przekonamy, na co będzie można sobie pozwolić. W zeszłym roku w Egipcie do pewnych happeningów i protestów dochodziło również w samym centrum konferencyjnym. Oczywiście w bardzo ograniczonym stopniu i trzeba było to zgłosić ochronie sekretariatu konwencji. Natomiast różnego rodzaju akcje typu stanie z banerami były w centrum konferencyjnym jak najbardziej możliwe, chociaż trzeba przyznać, że egipska ochrona troszeczkę utrudniała ich przeprowadzenie. Jak to będzie wyglądało w Dubaju jest mi trudno przewidzieć. Jak mówiłem, już dostajemy sygnały o tym, że krytyka będzie niedopuszczalna. No czyli tak naprawdę już w tym momencie cenzura prewencyjna dotycząca tego, co można, a czego nie można powiedzieć. Jeśli chodzi o obecność lobbystów, no cóż, tych lobbystów to tam na miejscu podejrzewam nie będzie brakowało, nie licząc nawet tych, którzy do Dubaju przylecą.
A w związku z tym, czy według ciebie jest jeszcze powrót do wielkich kopów, które niosą rzeczywiście nadzieję na przyszłość? Bo właśnie kilka dni temu dowiedzieliśmy się, że za 2 lata kop odbędzie się w Brazylii, w mieście na północy kraju, które jest uważane za taką bramę do Amazonii. Władzę w Brazylii przejął prezydent Luiz Inácio Lula da Silva, powszechnie kojarzony z ochroną środowiska naturalnego. Zaczniemy znowu rozmawiać nie tylko o przeciwdziałaniu kryzysowi klimatycznemu dla ludzkości, ale także dla przyrody. Czy widzisz po tych kopach w regionie Zatoki Perskiej jakąś przyszłość dla tego formatu w kształtowaniu tej odpowiedzi na kryzys klimatyczny w trochę lepszych kolorach?
Moim zdaniem jest duża szansa na coś takiego i niestety muszę zwrócić uwagę na jedną rzecz, że nie zgadzam się w 100% z krytyką całego procesu COP, ze względu na to, że jest to jedyne forum, gdzie tak naprawdę każde państwo może wyrazić swoje zdanie, nie decydują tylko i wyłącznie najsilniejsi i czasami głos takiego państwa jak Tuwalu, który ma 20 tysięcy mieszkańców, liczy się równie mocno, co głos Stanów Zjednoczonych czy Chin. Trzeba zwrócić uwagę na właśnie te pozytywne aspekty COP-ów. To, że kolejny COP w 2025 będzie miał miejsce w Belém do Pará w Brazylii, też jest swoistym symbolem, aczkolwiek podejrzewam, że on dzięki temu nie będzie aż tak liczny jak COP-y w przeszłości. dzieci, ze względu na również ograniczoną bazę hotelową w tym mieście. To już od kolegów z Brazylii się dowiedziałem, że trzeba jak najszybciej rezerwować hotele, jeżeli ktoś się tam wybiera. Jest jeszcze kolejny COP, o którym możemy pamiętać. W 2026 przygotowuje się do COP-u Australia, w której też rząd się troszeczkę zmienił i która próbuje poprawić swój wizerunek, więc jest też szansa, że i tam ten COP przyniesie trochę większą nadzieję. No i na pewno też będzie dużo mniej uczestników właśnie ze względu na trudności logistyczne, bo jednak podróż do Australii dla większości świata będzie sporym wyzwaniem.
I to jest piękne zakończenie tej rozmowy. Będzie dobrze, a w każdym razie będzie troszeczkę lepiej. Dziękuję Ci bardzo.
Dziękuję.
Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek Energii do Zmiany zapraszam w przyszłym tygodniu. A zanim się ponownie spotkamy, posłuchajcie naszych innych audycji. Znajdziecie je w najważniejszych serwisach, m.in. Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts i na SoundCloudzie. W pole wyszukiwania piszcie po prostu Polityka Insight. Do usłyszenia.